Witam naszych radiosłuchaczy o poranku. Moim i Państwa gościem jest Grzegorz Maćkowiak, sekretarz lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciel młodej generacji działaczy tej partii. Dzień dobry. Jak Pan ocenia środową dyskusję o praworządności w Polsce w wykonaniu europejskich parlamentarzystów?
No, myślę, że była to taka przykra dosyć dyskusja, bo rzeczywiście, ale tu przede wszystkim odnoszę się do przedstawicieli tak zwanej demokratycznej opozycji, jakby można było być inną opozycją. No jest ona demokratyczna z nazwy, no, tak jak rząd jest demokratyczny. Natomiast popisy, no, między innymi pana Sikorskiego, no, myślę, że niegodne. No, atak na panią byłą premier Szydło, też na kobietę, taki brutalny, taki po prostu właśnie w stylu pana Sikorskiego. No myślę, że nie przystoi, ale myślę, że to było jakby tylko preludium do tego, co później się wydarzyło, do tego myślę, że skandalicznego, też haniebnego głosowania tych europosłów, którzy tak naprawdę jawnie występują przeciw Polsce.
No właśnie, Parlament Europejski jest gremium politycznym, w którym przewagę głosów ma liberalne centrum i lewica, która ze swojej natury zwalcza prawicę, a mamy prawicowy rząd w naszym kraju. Ale czy mimo tego można się było spodziewać jakiejś merytorycznej dyskusji nad rolą Izby Dyscyplinarnej w polskim Sądzie Najwyższym? Czy pan liczył na taką dyskusję w ogóle?
W ogóle w Parlamencie Europejskim mam takie, odnoszę takie wrażenie, że często tych merytorycznych dyskusji nie ma z jednego prostego powodu. Ci europosłowie albo nie mają czasu zapoznać się w ogóle z sytuacją w danym kraju, jeżeli o czymś dyskutują, albo po prostu często też nie chcą, bo ja myślę, że na przykład część właśnie tej lewicowej sceny politycznej w Europarlamencie w ogóle nie patrzy, jakie są rzeczywiście fakty. Interesuje ich tylko polityczna jakby opcja, którą reprezentują i którą nasi tak zwani koledzy z Europarlamentu, z lewicy, też im podpowiadają. I to było też zresztą widać. Zresztą europoseł Patryk Jaki doskonale to wyjaśnił. Oni sobie nawet nie zdają sprawy, że głosują lub też zwalczają coś, co doskonale funkcjonuje w ich krajach. W Niemczech, we Francji, w Hiszpanii. Zresztą sytuacja Hiszpanii jest bardzo ciekawa, bo Hiszpania jest świeżo po tak naprawdę odrzuceniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co też pokazuje, że no nie ma jednej wiążącej wykładni w tej sprawie.
Dokładnie. Sąd Najwyższy Hiszpanii odrzucił i to w całości wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli okazuje się, że z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można dyskutować, a nawet trzeba dyskutować, bo taka jest teza Sądu Najwyższego Hiszpanii w sprawie jednego z katalońskich secesjonistów. Może to jest droga dla Polski także.
Znaczy, najpierw się odnosząc, no myślę, że to jest jedyna możliwa decyzja Hiszpanii, dlatego że tak brutalne wejście w politykę wewnętrzną i to w sytuacji, w której mieliśmy do czynienia, pan redaktor mówi secesji, inni mówią wprost zdrady, bo próba oderwania części terytorium jest w każdym porządku prawnym uważana jak zdrada.
Ale mało tego, jest niezgodna z konstytucją Hiszpanii, czyli tu możemy mówić o zdradzie konstytucyjnej.
Także dokładnie tak, zresztą to zostało ocenione i te wyroki były bardzo surowe. I w polskim przypadku oczywiście, niwelując różnice, mamy do czynienia z inną sytuacją. No, mianowicie taką, że jest też Trybunał Konstytucyjny i konstytucja, która jest najwyższym aktem Rzeczypospolitej, będzie, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie oceniana przez Trybunał Konstytucyjny. I w tej kwestii, no jakby to jest oczywiste dla mnie.
Zostańmy jeszcze chwilę przy tej tematyce. Sławomir Pietryga, dziennikarz Rzeczpospolitej, a Rzeczpospolita jest raczej krytycznie nastawiona do rządu, napisał wczoraj, że Bruksela rzuciła koło ratunkowe sędziom protestującym przeciw władzy, zapowiadając zamrożenie działania Izby Dyscyplinarnej. Czy ta teza, no w końcu dziennikarza niesprzyjającego rządowi, jest pana zdaniem prawdziwa?
Ja myślę, że tych kół no jakby coraz więcej jest rzucanych, dlatego że no rzeczywiście myślę, że niektórzy sędziowie naprawdę mają się czego bać. I nie w sensie na przykład jakichś spraw karnych czy innych. Po prostu społeczeństwo tych sędziów naprawdę ocenia bardzo źle. I wczorajsza... I także tutaj jakby... Myślę, że tak, jak najbardziej. Potwierdzam pana tezę. Natomiast ciekawe jest, co wczoraj się wydarzyło w Senacie.
To jest teza Sławomira Pietryki, dziennikarza Rzeczpospolitej. Ja ją przedstawiłem.
Tak, natomiast to, co się wydarzyło wczoraj w Senacie i to wystąpienie pani Lidii Staroń, która... To było wieczorne wystąpienie, która mówiła wprost... O panu Łączewskim? Nie, to o panu tym drugim sędzim Juszczyszynie, który teraz oczywiście jest na pierwszych stronach gazet, która mówiła wprost, że szanuje sędziego, ale to sama wnioskowała o dyscyplinarne postępowanie wobec niego za to, że zniszczył człowieka w pewnym sensie, tak? I teraz myślę, że to pokazuje, jak trudno się o tym rozmawia, bo z jednej strony ci sędziowie walczą o praworządność, tak jak twierdzą, a z drugiej strony tą praworządność często w sposób brutalny gwałcili. Myślę, że to jest problem.
No, jest to problem, ale też trzeba spojrzeć na to moim zdaniem z pewnego dystansu. Nie jest to problem całego środowiska sędziowskiego, lecz takiej grupy bardzo politycznych sędziów, którzy głównie są zrzeszeni w dwóch stowarzyszeniach, Temis i Justitia. Mówimy teraz w takim szerokim kontekście o reformie sądownictwa. Czy w tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość, czy też szerzej patrząc Zjednoczona Prawica, może się cofnąć w sprawie sądownictwa i zostawić wszystko tak, jak było?
Znaczy, myślę, że Polacy by tego chyba nie darowali nam tym razem. To znaczy, możemy oczywiście rozmawiać o jakichś tam kosmetycznych detalach, ale sam jakby pomysł, idea jest naprawdę w zasadzie na czas najwyższy. To i tak jest spóźnione wszystko, dlatego że umówmy się, prawda jest taka, że to już powinno być zrobione 25, może 30 lat temu, na samym początku tak naprawdę. 20-30, tak jak w Niemczech, procent sędziów tych, którzy jawnie po prostu występowali przeciwko opozycji, po prostu powinno zostać usuniętych z zawodu. To się nie stało. Dzisiaj mamy oczywiście z tym wielki problem. Oczywiście powołuje się wszyscy, opozycja się powołuje na to, że ci sędziowie, którzy protestują, to często przecież roczniki, które mają 40-45 lat, oni nie mają nic wspólnego z komuną. No ale prawda jest taka, że bronią zaciekle tego wszystkiego, co z systemu komunistycznego przejął wymiar sprawiedliwości.
A spróbujmy trochę inaczej może spojrzeć. A w niektórych kwestiach, czy nie warto byłoby się jednak cofnąć, żeby na przykład w kampanii prezydenckiej zrobić później kilka kroków do przodu, pokazując, że tak zwana nadzwyczajna kasta nadal trzyma się mocno, i poprosić o jeszcze większe poparcie społeczne dla reform sądownictwa?
Tak, ale to wydawałoby mi się, że to jest kwestia kalkulacji tylko, a tutaj chodzi naprawdę o to, że naprawdę czas najwyższy. Tym bardziej, że ta sprawa i tak będzie trwała, bo myślę, że teraz Senat w poniedziałek już przełożył obrady w tej sprawie, czyli już powiem poniedziałek, oczywiście to będzie dalej pewnie przekładane. No i zobaczymy, czy rzeczywiście Trybunał Sprawiedliwości pewnie będzie próbował zastosować tak zwane środki nadzwyczajne, zabezpieczające tak zwane. No i myślę, że tutaj też będą jakieś kontrowersje wokół tego. No, widać ewidentnie, że jest próba za wszelką cenę obrony tego, co było. Zresztą to zostało powiedziane wprost. Ma być tak, jak było. To znaczy, nie chodzi, żeby coś się zmieniło w jakikolwiek sposób, czy dla nich, czy dobry, czy zły. Po prostu ma być tak, jak było.
Co ciekawe,
tak
jest. To jest teza pana sędziego Rzeplińskiego, który w 2004 lub 2005 krytykował w niezwykle ostrych słowach sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości. Dzisiaj przeszedł na zupełnie inne pozycje.
Ja myślę, że każdy przyzwoity człowiek powinien może nie tyle krytykować wszystko, ale naprawdę być bardzo krytyczny wobec tego, bo naprawdę tysiące osób przez te biura poselskie często się przewija, ludzi naprawdę bardzo skrzywdzonych, i to w sposób taki, który urąga właśnie poczucie sprawiedliwości.
Przejdźmy do spraw regionalnych i krajowych. Czy odebrał pan z zaskoczeniem ponowną nominację Władysława Dajczaka na wojewodę lubuskiego? Co zdecydowało? Krótka ławka kadrowa, czy oczekiwanie premiera Morawieckiego, żeby postawić na sprawdzoną osobę?
Nie, myślę, że krótkie ławki ma, dlatego że też lista chętnych była dosyć spora. Te spekulacje w prasie też się pojawiały i tych nazwisk na tej giełdzie trochę funkcjonowało. Ja myślę, że przede wszystkim...
Czyli ławka kadrowa jest.
Myślę, że tak. Myślę, że tu jest kwestia tego... Mam bardzo doświadczony polityków, natomiast myślę, że tu była kwestia tego rzeczywiście... Ja też takie wrażenie po prostu odniosłem, że premier jakby też mówiąc o tej nominacji, też właśnie mówił o tym, że tu jest doświadczenie, że on potrzebuje takich naprawdę sprawdzonych też w zarządzaniu kryzysowym między innymi, bo tych spraw też w lubuskim jest przecież dużo. Po prostu ludzi na stanowiskach wojewodów.
No mamy ASF choćby. I na koniec rozmowy. Czy marszałek Senatu jest wizerunkowym obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej? Czy oskarżenia pod jego adresem mogą, tak na pańskie rozeznanie, wywołać polityczny kryzys w Senacie?
Myślę, że jest dużym obciążeniem dzisiaj. To znaczy mnogość tych zarzutów, tych oskarżeń jest tak duża i pytanie, czy też nie będzie się zwiększać. Więc myślę, że jest obciążeniem i to będzie powodować też, że ciągle zamiast z ich perspektywy opozycji mówić o tych sprawach, o których dla nich są ważne, będą musieli się z tego tłumaczyć. A myślę, że tego będzie tylko więcej, bo niestety, jeżeli coś takiego rzeczywiście mogło mieć miejsce, a widać, że tych ludzi się zgłasza coraz więcej, to pewnie to był proceder, który trwał naprawdę długo.
Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Maćkowiak, sekretarz lubuskich struktur prawa i sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.